Czy prezydent Andrzej Duda weźmie udział w wyborach europejskich? Czy będzie zachęcał do tego, żeby głosować 9 czerwca? Jakie są relacje głowy państwa z premierem i kancelarią premiera? O tym między innymi się w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizienkiewicz. Zapraszam. A państwa moim gościem jest pan minister Łukasz Rzepecki, doradca prezydenta Andrzeja Dudy, przewodniczący Rady do Spraw Młodzieży w ramach Narodowej Rady Rozwoju w Kancelarii Prezydenta RP. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Panie ministrze, pan nie kandyduje w wyborach europejskich?
Nie kandyduję w wyborach europejskich. Kibicuję panu ministrowi Wojciechowi Kolarskiemu, który jest i będzie bardzo mocno wspierany w tej kampanii przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. Pan minister Wojciech Kolarski startuje z pierwszego miejsca z list Prawa i Sprawiedliwości w województwie wielkopolskim. Trzymamy kciuki za pana ministra. To bardzo doświadczony, pracowity człowiek, pracowity urzędnik, minister, który od samego początku jest z panem prezydentem Andrzejem Dudą w kancelarii, który oprócz spraw związanych z kulturą zajmuje się również sprawami europejskimi. To osoba, która od zawsze jest z panem prezydentem, wcześniej prowadziła mu biuro europosła w Krakowie, miała kontakt z Brukselą, także właściwy człowiek do tego, żeby godnie reprezentować Polskę w Parlamencie Europejskim.
No ale panie ministrze, to jest też kolejny urzędnik z kancelarii prezydenta, który ucieka od prezydenta Andrzeja Dudy, bo wielu już było tych i rzeczników, i ministrów, którzy udawali się na inne placówki. Stąd też moje pytanie o to, dlaczego pan nie kandyduje.
Żaden pracownik w kancelarii prezydenta, tym bardziej doradca czy minister, nigdy nie uciekł. To była decyzja zawsze obopólna, żeby realizować się w tych polach swojej działalności. Natomiast ja, przychodząc do kancelarii prezydenta w 2020 roku w październiku, rozmawiając z panem prezydentem Andrzejem Dudą, umówiliśmy się, że zostanę do końca kadencji pana prezydenta, czyli do sierpnia 2025 roku. Na to z panem prezydentem się umówiliśmy, dlatego staram się rzetelnie i sumiennie wykonywać swoje obowiązki w kancelarii prezydenta i służyć głowie państwa.
A właśnie, a czym się zajmie Andrzej Duda po tym, jak przestanie być prezydentem Polski? No bo to już niedługo. Co będzie robił?
Widzę, panie redaktorze, szanowni państwo, takie odliczanie, zwłaszcza ze strony Platformy Obywatelskiej, że jeszcze 15, jeszcze 13, oczywiście 13 miesięcy. Oczywiście czas szybko biegnie. Pan prezydent Andrzej Duda rekordowe wyniki osiągał w kampaniach wyborczych w 2020 roku. Dwucyfrowy wynik, no to pokazuje niesamowite poparcie, którym dalej w rankingach zaufania się cieszy. Natomiast tak jak inni prezydenci, odejdzie na zasłużoną emeryturę.
No tak, ale nie będzie już politycznie aktywny, czy też może będzie chciał w Stanach Zjednoczonych jakoś współpracować z prezydentem Donaldem Trumpem, jeżeli ten zostanie ponownie głową państwa w Stanach Zjednoczonych?
Dzisiaj jest rok 2024, jesteśmy po majówce. Pan prezydent skupia się na swoich obowiązkach prezydenckich, zabiega o polskie sprawy, robi konferencje prasowe, spotyka się z najważniejszymi urzędnikami, czy w Polsce, czy za granicą, chociażby z prezydentami Stanów Zjednoczonych, zabiega o polskie sprawy. Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego, wybory bardzo ważne, które pokażą, czy pójdziemy w lewo, czy pójdziemy w prawo, czy będziemy za tym, żeby być chociażby za walutą euro. Ja jestem przeciwny walucie euro, uważam polską złotówkę za stabilną i najważniejszą walutę obowiązującą w naszym kraju, czy chociażby o kwestii paktu migracyjnego, czy tak zwanej zasadzie jednomyślności, czyli odrzuceniu prawa weta, który zdaniem pana prezydenta i moim również, no te proponowane zmiany są szkodliwe dla interesu takiego kraju jak chociażby Polska.
Również Andrzej Duda jest przeciwnikiem wprowadzenia w Polsce euro?
jesteśmy za silną złotówką, pewna waluta, o tym pan prezydent wielokrotnie w swoich wywiadach i konferencjach prasowych mówił. Także w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego przede wszystkim będzie liczyła się skuteczność. Wtedy będzie wiadomo, kto będzie polskim komisarzem we władzach Unii Europejskiej. Liczymy na to, że dojdzie do porozumienia z panem premierem Donaldem Tuskiem. Na tą chwilę żadne tego typu rozmowy się nie rozpoczęły, natomiast nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że nie dojdzie do konsensusu, bo to byłoby niezgodne z polską racją stanu. Liczymy na to, że odbędą się w najbliższym czasie spotkania pomiędzy panem prezydentem Andrzejem Dudą, panem premierem Donaldem Tuskiem także w tej kwestii i że po wyborach do Parlamentu Europejskiego, wiedząc jak ta arytmetyka się ułoży, że będą wysuwane w konsensusie kandydatury z ramienia Rzeczpospolitej Polskiej.
No ale Prawo i Sprawiedliwość swojego kandydata ma na komisarza unijnego, jest nim Jacek Stariusz-Wolski. Czy według prezydenta Andrzeja Dudy to jest dobry kandydat na unijnego komisarza?
Pan poseł Stariusz-Wolski jest bardzo doświadczonym europarlamentarzystą, znającym strukturę Parlamentu Europejskiego, szerzej mówiąc Europy, tych różnych zmian, które są proponowane, jeśli chodzi o zmiany traktatowe w Unii Europejskiej. Także na pewno wybitna postać, jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe. Natomiast ustawa kompetencyjna mówi jasno i wyraźnie, że to rząd wysuwa kandydaturę. Nie wiem, czy wysunie kandydaturę z innej formacji politycznej, natomiast musi być zgoda prezydenta, musi być akceptacja głowy państwa. I tak jak wspomniałem wcześniej, mamy nadzieję, że do tych spotkań dojdzie i że taka osoba w porozumieniu zostanie wystosowana i zostanie wypracowana i przedstawiona na forum unijnym.
Bo inaczej będzie spór między małym pałacem a dużym pałacem. Mały pałac, kancelaria premiera uważa, że ta ustawa kompetencyjna, ona jest niekonstytucyjna. Politycy Platformy Obywatelskiej, politycy obozu rządzącego uważają, że Andrzej Duda, jeżeli chodzi o nominacje na właśnie chociażby komisarzy, wchodzi w nie swoje kompetencje. Jak to rzeczywiście...
To nie jest prawda, panie redaktorze. Ustawa jest ustawą i trzeba ustaw respektować, trzeba je przestrzegać. Od tego, czy dana ustawa jest konstytucyjna czy nie, to orzeka Trybunał Konstytucyjny. Nie politycy Platformy Obywatelskiej czy innych ugrupowań politycznych. Także ustawa kompetencyjna obowiązuje, trzeba przestrzegać jej zapisów i mówi jasno i wyraźnie, że głowa państwa ma decydujące zdanie w tej sprawie.
Czy Andrzej Duda poparłby Radosława Sikorskiego jako komisarza unijnego?
Tak jak powiedziałem, jeszcze nie rozpoczęły się rozmowy. Byłoby z mojej strony nieeleganckie i niegrzeczne wypowiadanie się nad konkretnymi personaliami. Zaczekajmy na rozpoczęcie tych rozmów. Na dziś mogę powiedzieć, że na tą chwilę te rozmowy się jeszcze nie rozpoczęły. Mamy jeszcze chwilkę czasu. Zostało miesiąc do wyborów. Trzymam kciuki za pana ministra Kolarskiego i za jak najwyższą frekwencję, bo widzimy z wyborów na wybory, że ta frekwencja rośnie, że Polki i Polacy zaczynają coraz bardziej interesować się sprawami, które dzieją się na forum unijnym, bo one w coraz większym stopniu dotykają zwykłych mieszkańców naszego kraju, tych mniejszych miejscowości, tych większych miejscowości. To dobrze, liczymy na to, że będzie ona jeszcze większa niż 5 lat temu. No i mamy nadzieję, że zbliżona do tych z wyborów parlamentarnych, chociaż jak wiemy, będzie o to bardzo trudno.
Panie ministrze, tu się z panem muszę nie zgodzić, bo jeżeli chodzi o wybory parlamentarne, no to później były wybory samorządowe i ta frekwencja no nie była już tak dobra jak 15 października, no i są obawy, no i też jest wysokie prawdopodobieństwo, że tego 9 czerwca, kiedy odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego, ta frekwencja będzie jeszcze niższa niż w wyborach samorządowych. Co prezydent Andrzej Duda, co kancelaria prezydenta zrobi, żeby ta frekwencja była wyższa i czy cokolwiek zamierzacie zrobić, przeprowadzić jakąś akcję profrekwencyjną? Czego możemy się spodziewać z kancelarii prezydenta?
Dlatego, panie redaktorze, świadomie i celowo nie wspomniałem o wyborach samorządowych, bo rzeczywiście ta frekwencja, porównując z wyborami parlamentarnymi, ona pokazała, że no, Polacy idąc do wyborów na jesieni ubiegłego roku pokazali, że chcą zmiany. Po 8 latach tak się złożyło, że wcześniej, kiedy Platforma Obywatelska rządziła 8 lat, Polacy, Polki i Polacy zagłosowali w 2015 roku na Prawo i Sprawiedliwość, wcześniej na pana prezydenta Andrzeja Dudę. To właśnie dzięki zwycięstwu w 2015 roku pana prezydenta Andrzeja Dudy zwyciężyło kilka miesięcy później Prawo i Sprawiedliwość. Bez tego zwycięstwa pewnie by nie było zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości, bo pamiętamy, ja również w tych wyborach uczestniczyłem i zdobywałem mandat najmłodszego parlamentarzysty w kraju z dalekiego 8 miejsca i pamiętam, jak politycy Platformy Obywatelskiej byli pewni i przekonani, można powiedzieć poniekąd tak jak politycy Prawa i Sprawiedliwości kilka miesięcy temu, że na pewno wygrają te wybory. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość wygrało te wybory, natomiast no, taka jest demokracja, że rządzą ci, którzy mają zdolności koalicyjne i którzy zawiązali koalicję, więc Prawo i Sprawiedliwość jest w opozycji. Natomiast ostatnie wybory samorządowe wygrali. Zobaczymy, jak to będzie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Natomiast pan prezydent będzie angażował się w kampanię pana ministra Wojciecha Kolarskiego w Wielkopolsce, to mogę zapewnić. Ja również będę chciał panu ministrowi również pomóc. Mam doświadczenia, jak się robi kampanię bezpośrednią, także pan minister może na mnie zawsze liczyć.
No dobrze, ale czy będziecie też działać na to, żeby jak najwięcej ludzi, najwięcej Polaków poszło do wyborów 9 czerwca? Czy będzie jakaś akcja profrekwencyjna przygotowana przez Kancelarię Prezydenta?
Pan prezydent zawsze w swoich wywiadach, czy to chodzi o wybory prezydenckie, w których uczestniczył, czy parlamentarne, samorządowe, czy teraz do Parlamentu Europejskiego, w każdym wywiadzie tak naprawdę zachęca do tego, żeby Polki i Polacy wzięli udział w tych wyborach. Polki i Polacy wiedzą, co mają robić i wiedzą, kiedy i czy trzeba pójść do wyborów. Jestem zdania, że trzeba brać odpowiedzialność w własne ręce, że każdy głos się liczy, bo mieliśmy chociażby przypadki w wyborach samorządowych, że o stanowisku wójta decydował jeden głos, a nieraz i był remis. Także to pokazuje, że każdy głos ma znaczenie, ma moc, ma siłę. Ja również zachęcam wszystkie młode osoby do tego, żeby wzięły udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, bo nowy parlament będzie decydował o naszych sprawach nie na kolejne 5 lat, ale myślę, jestem o tym przekonany, na kolejne dekady.
Panie ministrze, wspomniał pan o wójcie, a propos właśnie wójta, były wójt Pcimia, były prezes Orlenu, chce zostać europarlamentarzystą. Czy pan uważa, że Daniel Obajtek powinien zostać eurodeputowanym? Są wobec niego różne zarzuty.
To ocenią wyborcy, panie redaktorze, w jego okręgu wyborczym, nie ja. Byłoby niestosowne, żebym ferował jakiekolwiek wyniki wyborów. Nieeleganckie przede wszystkim w stosunku do wyborców tego terenu, ale i do pana Daniela Obajtka. Natomiast jeśli chodzi o tę kandydaturę, to kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, pan prezes Jarosław Kaczyński, podjęło ogromne ryzyko, wystawiając pana Daniela Obajtka, który de facto już stał się czynnym politykiem, ubiegając się o mandat europarlamentarzysty. Z jakim skutkiem? Zobaczymy za miesiąc. Natomiast Platforma Obywatelska będzie robiła wszystko, żeby grać osobą Daniela Obajtka, żeby wyciągać jakieś nieprawidłowości. Natomiast mam nadzieję, że niezależna prokuratura będzie badać te sprawy w sposób precyzyjny, dogłębny, szczegółowy i przede wszystkim apolityczny i bezstronny, bo tego wymagamy od prokuratorów, żeby nie patrzyli na preferencje polityczne, tylko przede wszystkim na pełne i dogłębne wyjaśnienie sprawy, natomiast no, będzie tym grane. Widać, że pan Daniel Obajtek stał się jedną z twarzy, tak jak chociażby pan Jacek Kurski. No, jest mi bardzo daleko do pana Kurskiego. Uważałem, że w momencie, kiedy wszedł do sztabu Prawa i Sprawiedliwości, że jest to niedobry sygnał, bo pamiętam, że kiedy tylko znajdował się w sztabie Prawa i Sprawiedliwości pan Jacek Kurski, to wtedy Prawo i Sprawiedliwość przegrywało wybory. W 2015 roku go nie było i Prawo i Sprawiedliwość te wybory wygrało i 8 lat rządziło, tak jak i w 2020 roku, w 2019 roku. Także no, jest to zły sygnał dla Prawa i Sprawiedliwości, ale to kierownictwo podejmuje decyzję. Dzisiaj ci wszyscy, którzy tak wychwalają pana Kurskiego za pomysłowość, za pracowitość, niech sobie przypomną, jak w nikczemny i łajdacki sposób atakował świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ja to pamiętam, chociaż byłem wtedy młodą osobą i to było zachowanie bardzo niewłaściwe i bardzo niegodne. Natomiast to jest decyzja kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ja kibicuję w tej kampanii panu ministrowi Wojciechowi Kolarskiemu, który startuje z pierwszego miejsca Wielkopolski.
I dwie ostatnie kwestie na koniec. Adam Bodnar prowadzi zakulisowe rozmowy z Pałacem Prezydenckim w sprawie nowej ustawy o KRS, podaje many.pl. Czy będą ustępstwa ze strony prezydenta w sprawie neosędziów? Tak właśnie, czy Andrzej Duda zawetuje nowe przepisy? Czego możemy się spodziewać?
Pan prezydent oczekuje rozmowy. O tym mówił podczas zaprzysiężenia 13 grudnia nowego rządu, że jeżeli są konkretne projekty ustaw, pomysły, to trzeba przyjść i porozmawiać. Drzwi Pałacu Prezydenckiego są zawsze otwarte dla ministrów. Dobrze, że te rozmowy się toczą. Zobaczymy, jakie zostaną wypracowane konkretne rozwiązania. Pan prezydent nigdy nie był i nie jest w żaden sposób osobą, która hamuje pewne zmiany. Zawsze, czy to rządzącym z Prawa i Sprawiedliwości, czy teraz, jeśli chodzi o kwestie dotyczące wymiaru sprawiedliwości, tam, gdzie uważa, że to jest dobre dla funkcjonowania państwa polskiego, tam zawsze jest w stanie dogadać się z panem premierem Donaldem Tuskiem czy z ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem, natomiast trzeba przestrzegać zapisów ustaw. Niestety, chociażby jeśli chodzi o zmianę prokuratora krajowego, no ta ustawa nie została przeprocedowana właściwie, czy te zmiany nie zostały w związku z ustawą wdrożone w życie w sposób zgodny i prawidłowy z zapisami tej ustawy. Także tu mamy cały czas pewne wątpliwości, tak jak i chociażby z osobami pana posła Mariusza Kamińskiego czy pana posła Macieja Wąsika. Uważamy, że ci panowie są dalej posłami, także również bardzo trzymam kciuki za pana ministra Mariusza Kamińskiego, który również startuje z pierwszego miejsca w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego i mam nadzieję, że osiągnie bardzo dobry wynik i wejdzie do Parlamentu Europejskiego, bo to osoba, która przez całe swoje życie nieustannie walczyła z korupcją w naszym kraju i na ten mandat zasługuje.
I ostatnia kwestia, trzyma pan kciuki za Marcina Kierwińskiego, obecnego szefa MSWiA, który kandyduje w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W sobotę odbyły się obchody Dnia Strażaka, Marcin Kierwiński miał wystąpienie, obok siedział prezydent Andrzej Duda, no i internauci, niektórzy politycy uważali, że Kierwiński występował pod wpływem alkoholu. Pan coś słyszał z kancelarii prezydenta, od Jacka Siewiery albo prezydenta Andrzeja Dudy, że Kierwiński był pod wpływem?
Panie redaktorze, w mojej ocenie, o tym też mówiłem wczoraj w jednej z audycji radiowych, w mojej ocenie ta sprawa została zamknięta poprzez badanie alkomatem, które poddał się pan minister Kierwiński. Wynik negatywny, 0-0. Za to zasługuje na pochwałę z mojej strony. Ja jestem osobą obiektywną i w momencie, kiedy widziałem no niewłaściwe zachowania chociażby policji, którą kierował pan minister Kierwiński, kiedy wchodzili do Pałacu Prezydenckiego i aresztowali panów posłów Kamińskiego i Wąsika, wtedy oburzałem się i mówiłem, że to złe zachowanie. Tak i teraz uważam, że nieprzyzwoitym jest atakować pana ministra Marcina Kierwińskiego. Uważam, że jego zachowanie pokazuje jasno i wyraźnie, że były problemy z nagłośnieniem. Od razu po wystąpieniu pan minister Kierwiński udzielił wywiadu, tak zwanej setki, brzmiał normalnie. Podczas wystąpienia również w sposób logiczny i prawidłowy budował zdania i wypowiadał się. Wierzę panu ministrowi Kierwińskiemu, że były problemy z nagłośnieniem, zwłaszcza, że po jego wystąpieniu pan premier Waldemar Pawlak również zasłaniał ucho i sygnalizował, że te problemy z nagłośnieniem były. Także uważam te ataki za czystą, za prowadzenie czystej kampanii wyborczej. Pan minister Kierwiński startuje z pierwszego miejsca, z Warszawy, z list Platformy Obywatelskiej, z bardzo silnej listy, uczestniczy w tych wyborach. Natomiast nie wierzę, panie redaktorze, żeby jakikolwiek minister konstytucyjny, zwłaszcza minister spraw wewnętrznych i administracji, mógłby być pod wpływem alkoholu na tak ważnych uroczystościach państwowych. I niedobrze jest, jak się właśnie atakuje byłych ministrów konstytucyjnych. Tutaj podam przykład pana przewodniczącego komisji, pana posła Jańskiego, który w sposób no bardzo, bardzo niegrzeczny zaatakował pana ministra Mariusza Kamińskiego, również alkohol. Tak samo uważam, że te ataki w pana ministra Kierwińskiego są atakami nietrafionymi, chybionymi i że zapominamy przede wszystkim o bohaterach tego dnia, czyli o strażakach, którzy poprzez swoją ofiarność i poświęcenie każdego dnia ratują ludzkie życie. To im się należy pochwała i to im należy się przede wszystkim rozgłos i szacunek. I o tym w swoim wystąpieniu podczas tych obchodów mówił pan prezydent Andrzej Duda. Także zamykając tą sprawę, z mojej perspektywy uważam, że pan minister Kierwiński zachował się w sposób właściwy, że ten temat powinien być zamknięty i powinni politycy przejść do ważniejszych spraw w kampanii wyborczej, czyli odnośnie chociażby bezpieczeństwa, bo za naszymi wschodnimi granicami cały czas czyha się terror grozy, czyli Rosja.
Powiedział Łukasz Rzepecki, minister z Kancelarii Prezydenta. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Wszystkiego dobrego.
Dobrego dnia, dziękuję.
Dziękuję bardzo.